Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum, jak co tydzień. I dzisiaj będziemy mieć ciekawe rozmowy. Trzech gości zawita do nas do studia. No nie osobiście, ale telefonicznie i przez Skype. Dlatego, że będziemy łączyć się z księdzem Jerzym Limanówką z Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati. Będzie też naszym gościem, też telefonicznie, nasz korespondent ze Strasburga, z Francji, pan Zbigniew Stefanik. I jeszcze będziemy mieć jednego gościa. Będzie to ksiądz dr Andrzej Paś. Także telefonicznie opowie nam o tym, jak minął Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Także dzisiaj bogaty program, drodzy Państwo. I jeszcze zanim gości naszych nie ma, ponieważ oczekujemy na nich, wyemitujemy felieton księdza doktora Andrzeja Pasia.
Fryderyk Nietzsche ogłasza śmierć Boga w dziele zatytułowanym Wiedza radosna. Wychodzi z założenia, że ludzie zabili sobie Boga, nie zdając sobie z tego sprawy. Bóg zamordowany zginął, a ludzie żyją dalej tak samo, jak żyli. Wobec tego każdy staje przed perspektywą bezcelowości, bez sensu istnienia. Czyżby? W takim dniu jak uroczystość wszystkich świętych musimy zadać sobie pytanie, po co są święci? Czemu ma służyć ich kult w Kościele? Czy te pytania są uzasadnione zwłaszcza w sytuacji świata, który dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek nie umie sobie poradzić bez Boga? W XX wieku zamordowano za wiarę w Jezusa Chrystusa 45 milionów chrześcijan, co stanowi 65% wszystkich męczenników od początku pojawienia się chrześcijaństwa. Można powiedzieć zatem, że w XX wieku każdego dnia ginęło średnio 1246 chrześcijan. Dlatego też święty Jan Paweł II, a także Benedykt XVI nazywali wiek XX wiekiem męczenników. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przynosi rocznie ponad 170 tysięcy nowych męczenników. Statystycznie moglibyśmy powiedzieć, że co 3 minuty mordowany jest na świecie chrześcijanin, a jedynym motywem odebrania mu życia jest wiara w Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Święty Jan mówi, ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ich ręku palmy. Kim są? To prześladowani i zapomniani, święci bez imion i nazwisk, duma Kościoła, ludzie jak my. Życie ich na pozór niewiele różniło się od naszego życia. Niemal we wszystkim byli do nas podobni. Czymś jednak różnili się od nas. W ich życiu było coś, dzięki czemu tak mocno wpisali się w pamięć Kościoła. Czy może robili jakieś wyjątkowe, cudowne rzeczy? Na pewno. Niektórzy z nich rzeczywiście dokonywali genialnych rzeczy. Działo się to tylko dlatego, że pozwalali Bogu, aby totalnie owładnął ich. Umożliwili Stwórcy, aby mógł przez nich działać. Większość jednak z nich, zwłaszcza ci, których wspominamy w ten szczególny dzień, w ten szczególny miesiąc, listopad, była całkiem normalna. Ta zwyczajność miała szczególny charakter. Wykonywali zwykłe rzeczy, ale w sposób nieprzeciętny, święty. Są już, jak słyszeliśmy w Ewangelii, błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Są dowodem na to, jak bardzo człowiek może być szczęśliwy, jeśli w swym życiu odnajdzie Boga. Odnieśli największe zwycięstwo, bo zwycięstwo nad samym sobą. Dlatego są chwałą Kościoła. Tak jak święta matka Teresa z Kalkuty, którą tak podziwiał i podziwia świat. Dziś i ona ma swoich przeciwników. Podczas transmisji telewizyjnej jeden z przedstawicieli hinduskich ekstremistów, hinduski guru, oskarżył świętą o sprzedaż 50 tysięcy kobiet. Hinduski duchowny, będąc w stanie oburzenia, pytał, dlaczego matka Teresa wybrała Indię, a nie inny biedny kraj? Ona sprzedawała wiele kobiet do różnych indyjskich stanów. Jednak chrześcijanie uważają, że Matka Teresa nie potrzebuje obrony, ponieważ jej świętość mówi sama za siebie. Dla większości Hindusów praca matki najuboższych z ubogich jest uznana nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez rząd Indii. ONZ złożył hołd świętej Matce Teresie przez ustanowienie 5 września Dniem Śmierci Świętej Zakonnicy, Międzynarodowym Dniem Miłosierdzia. Jej praca dobroczynna została nagrodzona przyznaniem nagrody, która znana jest też jako Azjatycka Nagroda Nobla. W 1971 roku błogosławiony papież Paweł VI przyznał jej nagrodę świętego Jana XXIII. W tym samym roku, kiedy święta Matka Teresa zdobyła Międzynarodową Nagrodę imienia Johna Kennedy'ego. Oprócz tego święta otrzymała inne indyjskie najwyższe nagrody. W 1962 roku nagrodę Padma Shri, a w 1980 roku święta zakonnica otrzymała nagrodę najwyższą przyznawaną przez rząd Indii. Matka Teresa należy do wszystkich. Jej współczucie i dobroczynność poruszyły dusze biednych i bogatych na całym świecie. To przykre, że hinduski duchowny wygłosił takie kłamliwe i oszczercze stwierdzenia, powiedział przewodniczący Globalnej Rady Chrześcijan w Indiach. Warto w tym miejscu przytoczyć fakt, że działalność sióstr misjonarek miłosierdzia przez pewien czas powstrzymywała międzynarodowe korporacje zajmujące się pośredniczeniem w adopcji dzieci pochodzących z Indii. Jednak krytycy świętej Matki Teresy z Kalkuty wolą ignorować prawdę. Ona dała każdej osobie godność, wartość i znaczenie. Sprawiała, że osoby z marginesu społecznego poczuły się kochane i dlatego ludzie różnych wyznań tak bardzo ją doceniali. Nie ma cienia wątpliwości, że pozostawiła konkretny znak w ludzkich sercach. Bo jaki byłby ten świat bez świętości? Nietzsche ogłosił program przewartościowania istniejących wartości. Ale co tu wartościować na nowo? Wartość sama się obroni, tak jak świętość. I co ty na to, panie Nietzsche?
A teraz, drodzy państwo, w oczekiwaniu na kolejnych gości, utwór Stanisław Sojka. Koloseum, drodzy państwo, teraz będziemy się łączyć z naszym korespondentem, który przybywa we Francji, w Strasburgu i komentuje różne wydarzenia, między innymi ataki terrorystów, które zdarzają się dosyć często. Właśnie odbieramy połączenie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jeszcze na razie pan Zbigniew nas nie słyszy, ale chyba teraz już powinien nas słyszeć. Dzień dobry.
Witam, słyszymy się.
Tak, słyszę pana, ale pan mnie chyba nie. Zaraz spróbujemy tutaj. Pan mnie dobrze słyszy. No na razie jeszcze mamy trudności z połączeniem, ale zaraz chyba się uda. Proszę coś powiedzieć.
Witam państwa, witam panią redaktor.
Witamy serdecznie. Może ten przycisk. Właśnie nie wiemy, jak tu rozwiązać ten problem, ale zaraz może nam się uda. I jeszcze raz prosimy.
Ja teraz panią słyszę. Witam państwa, witam panią redaktor.
Tak, witamy, ale niestety nie udało nam się pana połączyć ze studiem. Ja pana słyszę bardzo dobrze. Spróbujemy jeszcze raz, dobrze? Za chwilę piosenka na razie dla państwa i za chwilę spróbujemy. Dziękuję. Koloseum i Zbigniew Stefanik jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Witamy bardzo serdecznie ponownie w naszej audycji Koloseum. I może zacznę od tego, że ostatnio żyliśmy w Polsce tym, przynajmniej my jako autorzy Koloseum, przeżywaliśmy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i chodzi o to, żeby w tym szczególnym dniu, czyli w ubiegłą niedzielę, modlić się szczególnie za Bliski Wschód, dlatego że taki był temat tego dnia Solidarności. I jeszcze oczywiście były zbierane datki po to, żeby jak najwięcej pieniędzy zawieźć do Syrii, do Iraku, żeby tam nieść pomoc. Ale też zadajemy sobie pytanie, czy tam wojna będzie jeszcze długo trwać, bo jak na razie nie udało się tak całkowicie zunicestwić Islamskiego Państwa na tamtych terenach, chociaż już jest i tak bardzo dobrze, ponieważ sporo udało się, jeżeli chodzi o przezwyciężanie w walkach Islamskiego Państwa, ale niestety jeszcze jest ono obecne na Bliskim Wschodzie.
Otóż zdaje się, że faktycznie państwo islamskie traci grunt i przegrywa militarnie, jak i politycznie w tak zwanej strefie syryjsko-irackiej. Jednakże nie rozwiązuje to w żaden sposób problemu, albowiem państwo islamskie funkcjonuje medialnie i politycznie głównie w przestrzeni wirtualnej, czyli w internecie. Warto również dodać, iż państwo islamskie posiada swoje rozległe, bardzo silne struktury w państwach Magrebu, jak i również w Libii. Kolejne struktury państwa islamskiego znajdują się w Jemenie. Tak więc tutaj wyparcie państwa islamskiego z Iraku, z Syrii w żaden sposób nie zakończy wojny ze zjawiskiem, które nazywamy państwem islamskim. Warto również dodać, iż tutaj nie tylko państwo islamskie jest protagonistą przecież w wojnie w Syrii. W Syrii toczą się boje pomiędzy tak zwanymi siłami rządowymi Bashara al-Assada i poszczególnymi grupami, które te siły rządowe, te tak zwane rządowe, zwalczają. Tak więc zakończenie działań militarnych nie zakończy tego konfliktu. Warto również wspomnieć o Kurdach, którzy również przecież w Iraku walczą o swoje własne państwo. Trzeba też pamiętać o tym, że Bliski Wschód jest obecnie bardzo niespokojny. Otóż trwają konflikty pomiędzy Iranem a Arabią Saudyjską. W Jemenie również jest niespokojnie. W tym celu udał się do Emiratów Arabskich Emmanuel Macron, próbując właśnie tutaj załagodzić te spory, albowiem nikomu tak naprawdę nie będzie, nikomu nie da to atutu, jeśli Bliski Wschód pogrąży się w wielkim konflikcie, a to się tak naprawdę może wydarzyć, albowiem mamy tutaj kilka tak naprawdę graczy. Z jednej strony jest to oczywiście Iran, który próbuje pozostać tą potęgą regionalną, tym jednym głównym z rozgrywających na tym obszarze. Mamy również Arabię Saudyjską, która również boryka się ze swoimi kłopotami wewnętrznymi. Rządzący tam są coraz bardziej kontestowani. Mamy oczywiście Jemen, kłopoty związane z Jemenem, kłopoty z terroryzmem, nie tylko. Mamy też kolejnego gracza, o którym mówi się coraz mniej, a szkoda, bo powinno się o nim mówić więcej. Chodzi tutaj o Turcję. Turcja tak naprawdę przyjmuje niejednoznaczne stanowisko, najdelikatniej to ujmując. I trudno na tym etapie powiedzieć, jaka jest strategia polityczna Turcji. Zdaje się, że Turcja zdecydowała grać tak naprawdę na swój interes polityczny, co destabilizuje sytuację na Bliskim Wschodzie. Warto również dostrzec interesy państwa Izrael, który oczywiście również nie pozostanie bierny w tej sytuacji, która tam się rozgrywa. Tak więc bardzo niestabilna sytuacja, bardzo niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Właściwie trudno powiedzieć, jak sytuacja ta się zakończy, czy skończy się na wielkim kryzysem, czy też uda się w jakiś sposób ustabilizować Bliski Wschód. Warto również spojrzeć na kolejne aspekty świata arabskiego. Otóż zdaje się, że tak zwana wiosna arabska, która rozpoczęła się w roku 2011, nie przyniosła oczekiwanych, spodziewanych zmian tamtejszym obywatelom. Mówię tutaj głównie o krajach Magrebu, o Maroku, gdzie odbyły się przecież liczne manifestacje, protesty, jak i również rozruchy rok temu. Rozruchy o podłożu społeczną, podłożu socjalnym. Mówię również o Tunezji, o Algerii, gdzie tak naprawdę obecnie rządzący są coraz bardziej kontestowani i tutaj komentatorzy zwracają uwagę na to, że jeśli obóz władzy miałby upaść, to wówczas islamiści być może rozpoczną tutaj walkę o przejęcie Algerii, jak miało to miejsce w latach 90., gdzie doszło tam do bardzo krwawej wojny domowej. Tak więc kraje Magrebu również są niespokojne i tutaj jest to dla nas kłopot o tyle istotniejszy, dla nas Europejczyków oczywiście, iż jakby miało dojść do jakiejś destabilizacji kraju Magrebu, wówczas możemy spodziewać się kolejnych fal uchodźców, tutaj już wielomilionowej fali uchodźców. Tak więc należy, tak samo jak sytuacja na Bliskim Wschodzie, obserwować bardzo, bardzo uważnie sytuację w krajach Magrebu, gdzie dochodzi coraz częściej do protestów i niezadowolenia społecznego. Dlaczego? Albowiem tam bezrobocie jest bardzo wysokie. Otóż kraje Magrebu mają bardzo wysoki przyrost naturalny. Właściwie młodzi dominują w populacji tych krajów. Młodzi ci są najczęściej bez pracy, bez perspektyw zawodowych, co powoduje duże niezadowolenie. Tak więc należy spodziewać się kolejnych protestów, kolejnych fal różnego rodzaju kontestacji w tych krajach. Albowiem, jak już wspomniałem, wiosna arabska nie przyniosła spełnienia marzeń tym populacjom, tym obywatelom, którzy ją rozpoczęli, którzy w niej uczestniczyli. Tak więc sytuacja bardzo niespokojna w świecie arabskim. Dotyczy nas to bezpośrednio, bowiem jak już wspomniałem, każde wahanie w tej sytuacji, każda destabilizacja powoduje kolejne fale uchodźców. Tak więc jest się czym martwić, mówiąc kolokwialnie, i trzeba tę sytuację obserwować bardzo uważnie.
Zatem jeszcze pytanie, po co właściwie Macron udał się do Arabii Saudyjskiej? W jakim celu, jakie są tego oficjalne i nieoficjalne powody? Jak można to podsumować?
Otóż Francja chciałaby powiedzieć do takiej swojej tradycyjnej, można powiedzieć golistycznej właściwie roli głównego rozgrywającego w świecie arabskim. Otóż Francuzi w swojej nowej strategii polityki zagranicznej chcieliby dojść do statusu potęgi światowej, a nie regionalnej. Leży to u podłożu właściwie polityki zagranicznej Emmanuela Macrona, jego całej działalności politycznej, albowiem na tym etapie głównymi rozgrywającymi w świecie arabskim są Amerykanie i coraz bardziej Rosjanie. Francja dała się tak naprawdę wyprzeć z Syrii. Tak naprawdę na tym etapie coraz mniej uczestniczy w rozmowach o Syrii i jej przyszłości. O przyszłości Syrii właściwie rozmawiają Donald Trump, Władimir Putin i Recep Erdogan. Tak więc tutaj USA, Rosja, Turcja. Przypominam, już w roku ubiegłym propozycje pokojowe byłego prezydenta Francji i Holandii zostały odrzucone tak naprawdę przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, zostały one zablokowane przez Rosję. Tak więc Francja próbuje uzyskać tutaj rolę jednego z głównych rozgrywających w świecie arabskim, ale Francja zdaje sobie również sprawę z powagi sytuacji, albowiem, jak już wspomniałem, destabilizacja tego regionu może doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji w Europie, jak i również na Zachodzie. Tak więc tutaj Macron dąży tutaj już nie tylko do stosunków politycznych, ale właściwie do ustabilizowania tego rejonu, aby zapewnić właściwie stabilność Europie, która rozpoczyna znowu się rozwijać po kryzysie gospodarczym. I właściwie głównym takim zmartwieniem Macrona jest to, aby nic nie zakłóciło tutaj tego rozwoju gospodarczego, który właściwie zdaje się znowu rozpoczął się w Europie od kilkunastu miesięcy. A wiadomo, że jeśli miałoby dojść do jakichś zawirowań w tamtych rejonach, no to wówczas doszłoby do podwyżki cen surowców, co oczywiście wpłynęłoby negatywnie na gospodarkę. Tak więc tutaj wiele aspektów tej wizyty. Dla Francji świat arabski jest ważnym partnerem gospodarczym, politycznym, geopolitycznym, partnerem militarnym. Świat arabski to oczywiście też klient Francji, klient, który kupuje francuskie uzbrojenie. Tak więc tutaj Francja, próbując uzyskać tą rolę, ponownie tą rolę głównego rozgrywającego w świecie arabskim, właściwie no walczą o swoje interesy, no, które dla Francuzów są interesami istotnymi, albowiem no, eksport broni jest jednym z głównych dochodów państwa francuskiego. Warto również dodać, iż ta wizyta Macrona właściwie wpisuje się w jego wizję uregulowania problemów w tamtych rejonach. Otóż w jego opinii uregulowanie tych sporów, stabilizacja tych rejonów, tych krajów musi przejść przez wsparcie i pomoc gospodarczą tak naprawdę krajów zachodnich. Tak więc należy postawić na rozwój tych państw, rozwój, który miałby wpłynąć pozytywnie na codzienne życie obywateli tych państw, aby je ustabilizować. W tym celu zostało stworzone specjalny sekretariat przy prezydencie, który ma zajmować się sprawami Afryki, szeroko pojętej Afryki. Tak więc inwestycja w rozwój tych państw zdaje się być jednym z istotnych elementów polityki zagranicznej obecnie rządzących nad Sekwaną. Te wszystkie aspekty składają się na tą wizytę i powodują, że była ona dla Francji bardzo ważna. Na jej wyniki, konkretne skutki będzie należało poczekać kilka miesięcy.
Czyli tutaj chodzi głównie o interesy, które Francja chciałaby prowadzić nadal. A jeżeli chodzi jeszcze o Bliski Wschód i o Syrię, to nadal giną tam ludzie, bo tutaj mamy informacje z ostatniej nocy, że co najmniej 53 osoby zginęły w atakach lotniczych na targ w miejscowości Aterb w pobliżu Aleppo na północy Syrii. I tutaj nie wiadomo, głównie tam cywile ponieśli śmierć, kto przeprowadził te naloty. Czy to mówi się, że to rosyjski sojusznik Syrii, czy może armia syryjska. I też nie wiadomo, w jakim celu było to robione. Czy czasem nie po to, żeby terrorystów stamtąd wyeliminować. Także ci terroryści jeszcze są tam obecni i jeszcze ta wojna się tam toczy, trzeba o tym powiedzieć. I tak można powiedzieć, że no, ma się ku końcowi ta wojna, ale też pytanie, czy nie odrodzi się tam ten terroryzm, czy nie będzie ona się toczyła bardziej intensywnie teraz. Oni mają też sporo ludzi i być może napływają tam właśnie z Turcji terroryści i mogą się też wzmacniać. Jest też taki scenariusz chyba pesymistyczny. Oprócz tego, że idzie ta wojna ku końcowi tego optymistycznego scenariusza. Jak to jest?
Znaczy przede wszystkim ja osobiście nie jestem zdania, nie podzielam opinii, iż wojna ta idzie ku końcowi, albowiem państwo islamskie, czy też czynniki związane z islamskim terroryzmem, proszę pamiętać, że nie tylko państwo islamskie, ale również przecież Al-Kaida tak naprawdę walczy w Syrii, w tej strefie syryjsko-irackiej, nie tylko Al-Kaida, ale przecież kolejne grupy mniej znane terrorystyczne, islamsko-radykalne. Tutaj właściwie występują różne grupy interesów, różne interesy. Właściwie na tym etapie Syria znajduje się w takim ciężkim położeniu, że właściwie trudno powiedzieć właściwie kto o co walczy i z kim. I trudno właściwie musimy określić na tym etapie, kto dokonał jakiegoś zbombardowania, czy to armia faktycznie, jak pani tego wspomniała, rosyjska czy syryjska. Mhm. Tak więc tutaj sprawa wyeliminowania państwa islamskiego nie rozwiązuje konfliktu syryjskiego. Warto tutaj właściwie przypomnieć, jak została podjęta wojna właśnie z państwem islamskim w Syrii. Otóż państwa Europy Zachodniej, głównie Francja, skoncentrowały się te państwa właściwie po nawalce z państwem islamskim, po zamachach z listopada 2015 roku. Właściwie głównym celem Francji było wyeliminowanie państwa islamskiego. Jednakże to nie znaczy w żaden sposób, iż wyeliminowanie państwa islamskiego z tamtego rejonu w jakikolwiek sposób doprowadzi do pokoju w Syrii. Bo jak już wspomniałem, tam wiele czynników występuje, różne interesy. Te interesy się zwalczają, walczą o swoje sprawy wpływu, a tak naprawdę jedyny sposób na zakończenie tego konfliktu jest jakiś plan polityczny. Tego planu politycznego właściwie nikt nie posiada, albowiem interesy rosyjskie są w absolutnej sprzeczności z interesami amerykańskimi, francuskimi. Tutaj kolejne czynniki prywatne również walczą o swoje terytoria, swoje własne interesy. I tak naprawdę tutaj potrzebne są dwa czynniki, czyli plan polityczny zaakceptowany przez wszystkie potęgi światowe, które są reprezentowane w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, jak i również możliwość wyegzekwowania tego planu pokoju, albowiem sam plan nie wystarczy, trzeba jeszcze móc go wyegzekwować. Proszę tutaj spojrzeć na wojnę na Bałkanach, tak, że właściwie nie tyle plan, co jego realna możliwość wyegzekwowania doprowadziło do pokoju w tamtych rejonach. I właśnie na tym polega cały problem. Na tym etapie nie ma takiego państwa, nie ma takiej organizacji czy takiego sojuszu, który byłby w stanie po prostu narzucić Syrii pokój, bo chyba właściwie o co chodzi, będzie trzeba Syrii ten pokój narzucić, tak jak stało się to na Bałkanach. Mhm. Albowiem, jak już wspomniałem, tutaj są sprzeczne czynniki i naprawdę wyeliminowanie państwa islamskiego z tamtych regionów niczego tak naprawdę nie zmieni. Jak pani dlatego wspomniała, może narodzić się jakaś silna grupa, ponieważ my koncentrujemy się na komentowaniu właściwie państwa islamskiego i jego działań.
Tak.
Zapominamy moim zdaniem zbyt szybko, że właściwie przed państwem islamskim istniała Al-Kaida, przed Al-Kaidą istniały inne organizacje, Hezbollah, Hamas i jeszcze inne organizacje. Wcześniej również były inne organizacje, tak więc wyeliminowanie państwa islamskiego nie doprowadzi do tego, iż islamski terroryzm po prostu upadnie. W miejsce państwa islamskiego przyjdzie jakaś inna organizacja, która będzie dalej prowadziła tą działalność. I należy właściwie koncentrować się na walkę z tym zjawiskiem. Co to oznacza? To oznacza walkę z radykalizmem w internecie, to oznacza walkę z tymi, którzy finansują te grupy, to oznacza walkę z pomysłodawcami, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w krajach zachodnich. Tak więc tutaj należy ten problem traktować globalnie i nie ulegać złudzeniom, że eliminacja tej organizacji, jaką jest państwo islamskie, właściwie zakończy tą wojnę z terroryzmem. Ta wojna, ona będzie trwała, ona być może przyjmie inną formę, nie toczyła się inaczej, ona będzie trwała. Tak więc to jakby jest to jakiś etap, jest to jakaś bitwa, jakiś rozdział, jednak ta wojna nie kończy w globalnej wojnie z terroryzmem. Proszę sobie przypomnieć, jak powstało państwo islamskie. Czym jest państwo islamskie? Jest to organizacja, która właściwie jest odłamem Al-Kaidy. Doszło do pewnego starcia pomiędzy przywódcami Al-Kaidy w roku 2014 i właściwie państwo islamskie zostało stworzone przez tych przywódców Al-Kaidy, którzy nie zgadzali się z linią, która była wtedy tam przejmowana. I w ten sposób powstała ta organizacja. Jednakże, jeszcze pamiętam, 10 lat temu mówiliśmy o tym, że Al-Kaida jest tym głównym wrogiem. Dzisiaj Al-Kaida schodzi na drugi plan, a przecież jest ona bardzo obecna, choćby w Jemenie. Tak więc tutaj organizacji jest wiele. Warto też pamiętać, że organizacji jest więcej. Nie tylko państwo islamskie Al-Kaida, ale jeszcze mniejsze organizacje, które działają również na swoją własną rękę. Tak więc jest to wojna globalna i tutaj wyeliminowanie państwa islamskiego zamknie pewien rozdział, ale nie zakończy tej wojny.
Mhm. A może to jest tak, że wspólnota międzynarodowa powinna prowadzić dialog w tym zakresie i to jeszcze bardziej ściśle niż do tej pory. A tak jak tutaj Polska jest jedynym krajem, który pomaga ze strony rządu Syrii w tym, żeby dać ludziom żywność, dać ludziom pomoc, opiekę medyczną, tak tutaj też musi być jakiś lider, który zaprowadzi taki dialog i zacznie prowadzić pracę w celu zaprowadzenia tam pokoju, prawda? Tak jak było na Bałkanach.
Tak, zgadzam się, tylko że na Bałkanach proszę pamiętać, że była to sytuacja taka, gdzie właściwie Rosja była krajem o tyle słabym, że właściwie nie była w stanie w żaden sposób wymusić swoich racji na państwa zachodnich. Tutaj właśnie przypominam interwencję w Kosowie w 1999 roku, kiedy właściwie tutaj nie ONZ, tylko NATO interweniowało. I właściwie pomimo bardzo ostrego sprzeciwu Moskwy wówczas, prawda? Moskwa się sprzeciwiała, jednak nie była w stanie w żaden sposób przeciwstawić się tej interwencji, która została, jak już wspomniałem, wykonana przez państwa NATO. Czy jesteśmy w całkowicie innej sytuacji. Dzisiaj Rosja jest graczem, jest silnym graczem, który tak naprawdę jest uznawane i zresztą jest jednym z głównych rozgrywających politycznym i militarnym, co ważne, militarnym w Syrii. Tak więc tutaj no, nie widzę możliwości na tym etapie pogodzenia interesów politycznych i ekonomicznych Władimira Putina, który interweniuje w Syrii właściwie w bardzo jasnym celu, chcą po prostu poszerzyć rosyjską strefę wpływu polityczną i gospodarczą i interesy Zachodu. Przecież Zachód również chce, aby Syria była tym krajem, który leży w jej strefie gospodarczej, w jego strefie gospodarczej. Tak więc tutaj interesy są sprzeczne i na tym etapie, w sytuacji, gdzie mamy silną Rosję, która jest w stanie wyegzekwować tak naprawdę swoje racje, która jest w stanie zadziałać militarnie, która jest w stanie destabilizować Syrię. I właśnie pytanie, czy Rosja właśnie nie gra na destabilizację Syrii, czy Rosja nie gra na to, aby ten konflikt rozpalać. W tej sytuacji trudno uzgodnić wspólne stanowisko. Są jeszcze oczywiście Chiny, które również mają swoje interesy, które mogą sprzedać swoje poparcie temu czy tamtemu graczowi. Jest Turcja, która, jak wspomniałem, gra no, bardzo niejasną grę. I tak no właściwie nie wiadomo w tym momencie, kogo Turcja popiera, kogo nie popiera. Z jednej strony Turcja popiera świat zachodni i mówi o pokoju w Syrii, z drugiej strony Recep Erdogan coraz częściej rozmawia z Władimirem Putinem. Tak więc tutaj Turcja, próbując uzyskać ten status pełnoprawnej potęgi regionalnej, jak militarnej, tak politycznej i gospodarczej, właściwie blokuje też w pewien sposób pokój Syrii. Tak więc tutaj sprzeczność interesów, różnego rodzaju właściwie spór tych interesów i zwalczanie się poszczególnych państw, jak i również grup powoduje, że właściwie znajdujemy się w impasie od 6 lat, jeśli chodzi o Syrię i nie potrafimy uzgodnić wspólnego stanowiska. No i na tym etapie nie widzę takiej możliwości, znaczy nie widzę takiego lidera, który byłby w stanie zaproponować plan pokojowy, no, który w jakiś sposób mógłby zostać przyjęty, a jak już wspomniałem, stworzenie planu to nie wszystko, trzeba jeszcze mieć go wyegzekwować i przypominam raz jeszcze, jak było na Bałkanach, czy na Bałkanach byliśmy w stanie wysłać siły militarne, krótko mówiąc siły militarne, które wyegzekwowały ten plan pokojowy, tak było w Kosowie, tak było w Bośni. No a tutaj siły militarne już są na terytorium Syrii, proszę pamiętać, tutaj siły militarne rosyjskie działają bardzo prężnie, również prowadzą wojnę z terroryzmem Amerykanie, Francuzi, tak więc tutaj siły militarne różnych państw są, ale właśnie pytanie, czy te siły militarne właściwie nie prowadzą swojej własnej polityki w tym państwie i właściwie nie walczą w swojej własnej sprawie, jak już wspomniałem, Francja interweniowała w Syrii tylko dlatego, aby zniszczyć struktury państwa islamskiego i właściwie zlikwidować te struktury, które prowadziły działalność dżihadystyczną we Francji. Mówię tu na przykład o Rashidzie Kassimie, który prowadził działalność dżihadystyczną w Syrii, był pomysłodawcą zamachów listopadowych z roku 2015 i był jakby oczywistym wrogiem tej sił specjalnych francuskich. Tak więc no, na tym etapie nie widzę takiego lidera, nie widzę w ogóle takiej możliwości, aby te interesy wspólne pogodzić. I tak naprawdę, mówiąc już bardzo brutalnie, nie widzę potęgi światowej, która miałaby interes w tym, aby ten konflikt się zakończył. Znaczy, no Zachód być może miałby w tym interes, ponieważ szuka on stabilizacji, ale Rosja, właściwie w jej interesie leży większa stabilizacja i leży to, aby konflikt trwał, ponieważ w sytuacji, gdzie Zachód będzie szukał pokoju na siłę, wówczas być może ustąpi w czymś Rosji, na przykład w sprawie ukraińskiej. I tak. Myślę, że Władimir Putin właśnie gra na tą kartę.
Ale po czym to widać, jeżeli chodzi o zachowania Rosji? To czy można łatwo wywnioskować faktycznie, że Rosja chce, żeby tam nadal trwała wojna, że są jakieś interesy, na których zależy Rosji właśnie tam, na prowadzeniu których?
No Rosja właściwie sabotuje wszelkie próby porozumienia, blokuje różnego rodzaju plany pokojowe w Radzie ONZ. No ten Rosja jako no właściwie sponsor, no mówiąc protektor polityczny z Asada, mogłaby tak naprawdę sprawić, że Asad musiałby przyjąć jakiś plan pokojowy, mogłaby do tego go zmusić, albowiem to dzisiaj Rosja jest tym atutem militarnym i politycznym, dzięki któremu Asad może prowadzić swoje działania bojowe i swoje działania polityczne. Jest to właściwie bezkarny.
I tutaj,
tak więc właściwie Rosja...
Tutaj musimy może zawiesić na chwilę nasze rozważania. Powrócimy do tego za tydzień, ponieważ mamy tutaj na łączach akurat księdza, który jest bardzo daleko i łączy się z nami na Skype'ie. I chcielibyśmy się wykorzystać ten moment, kiedy mamy połączenie, tak dzisiaj mamy trochę trudności w tym połączeniu, także może usłyszmy się za tydzień i z powrotem wrócimy do tej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Tymczasem bardzo dziękuję. Zbigniew Stefanik był gościem Koloseum. Serdecznie pozdrawiamy. Zobaczymy, czy mamy na łączach już, na łączach internetowych, na łączach tak zwanego Skype'a. Na razie ksiądz Jerzy Limanówka z Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati nie łączy się z nami. Właśnie nie wiemy dlaczego, na czym polega ten problem. Chyba musimy Państwu jeszcze jeden utwór wyemitować. Zapraszamy. Koloseum. Połączył się już z nami ksiądz dr Andrzej Paś, który pracuje w PKWP i zajmuje się tam różnymi rzeczami. Między innymi nagrywa dla nas wspaniałe felietony. Dzisiaj już posłuchaliśmy jednego z nich. Szczęść Boże, witamy księdza na antenie.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Bardzo się cieszymy, bardzo, bardzo. I chcę powiedzieć o Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który minął właśnie w niedzielę. I tutaj tak. W Polsce w różnych parafiach prowadzone były zbiórki, gdzie ludzie wrzucali do puszek pieniądze na pomoc dla Bliskiego Wschodu, no bo Bliski Wschód jest w tym roku tematem tego dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. No i też ja byłam w kościele w jednej z parafii, dokładnie parafia świętego Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim i tam też ksiądz, nawiązując do pomoc Kościołowi w potrzebie, mówił o pomaganiu w ogóle, o pomaganiu ludziom, którzy potrzebują tej pomocy i w taki sposób, żeby im pomóc. Nie tylko, żeby coś dać, ale w ogóle, żeby ta nasza pomoc była skuteczna. I w różnych miejscach inaczej, można powiedzieć, było. Ja chciałam zapytać, jak od strony PKWP ten dzień wyglądał, no bo był też bardzo ważny gość we Wrocławiu. Proszę nam trochę więcej opowiedzieć o tym całym dniu, o przygotowaniach, jak to się odbywało od kuchni.
Tak, już po raz dziewiąty odbywał się Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku pod hasłem Bliski Wschód. I to nie tylko niedziela, bo ci, którzy byli na Eucharystii w niedzielę, to mogli się przekonać w każdej parafii w Polsce, ponieważ jest to decyzja Episkopatu Polski, by poświęcić ten dzień właśnie Kościołowi cierpiącemu, prześladowanemu. Ale myśmy zaczęli już o wiele szybciej, bo w czwartek przyleciał do naszego biura, do Polski, biskup Tartus z Syrii, biskup Antoine Jbier, który był naszym gościem. I już w czwartek miał audycję wraz z księdzem dyrektorem, księdzem profesorem Waldemarem Cisło. Miał audycję w telewizji Trwam wieczorną oraz rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Następnie przez kolejne dni odbywały się różnego rodzaju takie spotkania, które miały rozwinąć tę tematykę Dnia Solidarności. A więc w piątek była specjalna konferencja prasowa w Episkopacie Polski, w siedzibie Episkopatu Polski, gdy podejmowaliśmy właśnie samą tematykę, no i przedstawialiśmy ją wszystkim mediom, tę tematykę tegorocznego Dnia Solidarności. Natomiast w niedzielę rano w Telewizji Polskiej w programie pierwszym z Łagiewnik była transmitowana msza święta, gdzie homilię wygłosił biskup Jbier jako świadek tej sytuacji, która ma miejsce aktualnie na Bliskim Wschodzie. Mówił w niej o cierpiących chrześcijanach, o jego decyzjanach, o jego sytuacji, gdy wychodzą ludzie z domu na całym Bliskim Wschodzie i idą do pracy, do swoich obowiązków, do szkoły, zakładów pracy, ale nie wiedzą, czy wrócą do tego domu, czy ten dom będzie jeszcze stać. Opowiadają też o tym, że budzą się w nocy, dlatego że bomby przeszkadzają im spokojnie przebyć tę noc. I to wszystko właśnie było relacją biskupa Jbiera, który sam odczuwa jakby te skutki wojny, ponieważ jest bardzo blisko swoich diecezjan. Wszystkim pomaga, którzy przychodzą. Niektórzy nawet chrześcijanie mają za złe. Mówią, że biskupie, ale ty jesteś naszym biskupem. Ty musisz nam pomagać, a nie obcym, nawet muzułmanom. Oczywiście zgodnie z przykazaniem miłości pomagamy temu, kto prosi, bo byłem głodny, a daliście mi jeść. I ten dzień właśnie o tym przypominał. To była ta msza święta wraz z uczestnikami w całej Polsce przy odbiornikach telewizyjnych. No i oczywiście różnego rodzaju kampanie i projekty, które Telewizja Polska nam pomogła, bo mogliśmy wysyłać SMS-a pod hasłem ratuję, by te pieniążki, które idą i z puszek ze wszystkich parafii w Polsce i z tacy czy z czystych SMS-ów, żeby je przeznaczyć na odbudowę chociażby w Rudnie Niniwy w Iraku domów, bo teraz czekają na normalne życie i my chcemy im w tym pomóc. Te pieniążki też są przeznaczone na pomoc dzieciom po traumie wojny, by mogły powrócić do normalności i prowadzić swoje normalne życie, prowadzić swoje hobby, a też żeby przede wszystkim mogli poddani być cały czas nieustannej edukacji, bo to jest największym negatywnym skutkiem wojny, zatrzymanie edukacji, bo to skutkuje na kilkudziesięciolecia, więc to były pieniążki też po to. Oczywiście dalej na obóz dla uchodźców w Erbilu, które pomoc Kościołowi w potrzebie w pełni uposażyła, w kontenery mieszkaniowe dla 30 tysięcy uchodźców chrześcijańskich, bo zostali w całości z dnia na dzień wyrzuceni ze swoich domów, mając tylko co mają na sobie. Więc trzeba było po prostu im zorganizować w miarę stabilne życie, które jest możliwe na Bliskim Wschodzie. Więc te wszystkie projekty, które cały czas robimy, to ten dzień jakby podkreślał tę pracę, którą wykonujemy przez cały rok, nieustannie. Już niedługo wyjdzie raport o stanie prześladowań chrześcijan na całym świecie, więc będziemy mogli się przekonać dokładnie, jakie są dokładne liczby i stan prześladowań, a szczególnie teraz na Bliskim Wschodzie.
Oczywiście każda pomoc jest ważna, od pożywienia, po lekarstwa, jeszcze kończąc na edukacji, ponieważ tutaj nie tylko zdrowie ludziom na Bliskim Wschodzie podupadło, ale też ważne jest utrzymanie stanu psychicznego właściwego dla tych ludzi i też jakiejś kultury, tak żeby oni mogli się rozwijać na każdym etapie swojego życia, tak normalnie jak do tej pory. A mamy tutaj jeszcze taki ciekawy projekt, który został ogłoszony przez Caritas i Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który nazywa się Polska dla Świata. Tak. Tak. I tutaj wysyła się innego SMS-a o treści Syria akurat na numer 72052 i to jest po prostu nowy program. Zbiórka odbywa się wszędzie podczas między innymi koncertów oratorium Piotra Rubika z powodu mego imienia. Taki właśnie koncert też się odbył.
No i właśnie chciałbym już od razu zaprosić do zakupienia biletów online. Wpisać trzeba tylko w Google Polska dla Świata. Tam będą wszystkie informacje. Możemy zakupić cegiełkę. Kupując bilet możemy przyczynić się jako cegiełkę na pomoc właśnie dla Syrii i wziąć udział w przepięknym oratorium, które na prośbę Pomoc Kościołowi w Potrzebie właśnie skomponował pan Rubik. I taki występ najbliższy to będzie 24 listopada o godzinie 20 w Katowicach, więc serdecznie zapraszamy, żeby włączyć się i z przyjemnością, i z ogromnym pożytkiem.
I warto wspomnieć, że patronat honorowy nad tym programem objęła prezes Rady Ministrów Beata Szydło, pani premier, oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. I organizatorami tego programu są Caritas Polska i Polska Sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I jest jeszcze jakaś jedna firma, czyli Atima, jako producent wykonawczy. Wykonawczy, tak. Nie wiem czego, ale tak jest napisane w informacji z Kaju.
Strony oczywiście organizacyjnej.
Także zapraszamy jeszcze raz 72052 i treść Syria. Koszt to 2 zł i 46 groszy razem z VAT. Także dziękujemy bardzo księdzu.
Bardzo dziękuję pani redaktor i dziękuję za uwagę wszystkim słuchaczom i serdecznie zapraszamy do tego, żeby zaglądać na naszą stronę PKWP i brać udział z wielkim sercem, z wielkim serduchem w naszych projektach.
Tak jest, zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiamy księdza Andrzeja. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Koloseum, drodzy Państwo, pierwszym etapem programu Polska dla Świata będzie odbudowa szkoły w syryjskim Homs i zbiórka odbywać się będzie między innymi podczas tych koncertów oratorium Piotra Rubika z powodu mojego imienia. I te koncerty będą odbywały się cyklicznie w różnych miejscach i W Syrii od ubiegłego roku Caritas prowadzi jeden ze swoich największych programów Rodzina Rodzinie. Warto wspomnieć, że ten program objął pomocą 10 tysięcy syryjskich rodzin i wśród darczyńców są tysiące osób i instytucji. Trzeba jeszcze bardziej włączyć się w pomoc potrzebującym i dlatego jest też ten nowy program. Projekt Polska dla Świata realizowany będzie nie tylko w Syrii, ale też w innych krajach świata, szczególnie za pośrednictwem polskich misjonarzy, którzy najlepiej wiedzą, jakie są lokalne potrzeby. I tu też podkreśla się, że zadaniem katolików jest pomaganie tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. I dla wszystkich znajdzie się coś do zrobienia, także będzie na pewno szerokie grono pomagających zaangażowane w tą pomoc. I tylko w tym roku PKWP przekazało na Bliski Wschód prawie 1 000 000 euro. Organizowano m.in. paczki z żywnością dla najbiedniejszych, ale też wypłacono stypendia dla studentów. Pomoc najbiedniejszym nie ma konkurencji, a połączenie wysiłków daje lepsze efekty. Tak mówił ksiądz profesor Waldemar Cisło podczas ogłaszania właśnie tego programu. I dotąd właśnie te inicjatywy były wcześniejsze i nadszedł taki czas, że pojawił się pomysł wspólnego razem z Caritas Polska programu, czyli siła jest wtedy, kiedy więcej ludzi się angażuje w ogromne przedsięwzięcie. Wcześniej Caritas na własną rękę miał swoje programy i PKWP też, ale dobrze jest, zobaczymy jaką siłę będzie miał taki jeden program. I tutaj najpierw będzie odbudowa zniszczonej szkoły właśnie w Homs w Syrii i szacuje się, że od rozpoczęcia przed 7 laty wojny w całej Syrii zniszczonych lub zamienionych na inne cele zostało około 30% aż placówek edukacyjnych i koszt odbudowy jednej konkretnej szkoły to jest około 1,2 miliona dolarów. Zbiórka na ten cel prowadzona będzie właśnie między innymi podczas tych koncertów, bo też będą na pewno jakieś inne drogi pomagania. Też ten SMS, który jest łatwym sposobem przekazania małej kwoty pieniędzy, dlatego że też nie każdy może się, wiadomo, na taki koncert wybrać. Ze względów także też czasowych, bo ludzie w dzisiejszym świecie są bardzo, bardzo zapędzeni. Ale warto się zmobilizować, bo czasem tak bywa, że wiemy o jakiejś akcji, odkładamy to na później, w końcu jednak nie przelejemy danych pieniędzy i akcja się skończy i my już wtedy nie jesteśmy uczestnikami, darczyńcami tej akurat konkretnej pomocy. Ma być też wsparcie dla osób starszych w Syrii, na Bliskim Wschodzie, takich osób, które w większości pozostały na miejscu, mimo zniszczenia domów i całej infrastruktury, te osoby chciały koniecznie zostać w Syrii, na swoich terytoriach. I właśnie w ramach tego projektu na wsparcie mogą liczyć też takie małe przedsiębiorstwa, w których są akurat na przykład remontowane maszyny albo odbudowywane budynki. I właśnie w ten sposób Syryjczycy zarabiają dalej na życie i będzie można po prostu umożliwić im dalszą pracę w tych przedsiębiorstwach, żeby oni niekoniecznie musieli zamykać, ale prowadzić je dalej i też wiadomo, piecze się chleb, to później wiele ludzi korzysta z tego, żeby to życie tętniło i żyło normalnie, tak jak kiedyś. Kolejny koncert będzie 24 listopada w katowickim Spodku. SMS to 72 052 o treści Syria. Taki jest numer 72 052 o treści Syria i koszt to 2 zł 46 groszy razem już z VAT. I drodzy Państwo, zapraszamy już na kolejną audycję Koloseum za tydzień. Będziemy mieć jak zawsze gości. Będzie też felieton księdza Andrzeja. I drodzy Państwo, czekamy na Was. Realizował Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.